Zacznijmy zatem od tej powojennej gastronomii, bardzo biednej gastronomii. I czy w ogóle można mówić o gastronomii? Czy ona wtedy istniała? Czy się rozwijała? Kiedy ruszyły, nie wiem, po wojnie restauracje, hotele, a w nich wykwintne jakieś sale i restauracje?
No właśnie, nie tylko biednej, bo oczywiście były baby z Pyzą, które gdzieś na Różyckiego sprzedawały no, takie właśnie bardzo proste dania fast foodowe, dzisiaj pewnie byśmy powiedzieli, i ludzie pożywiali się wśród ruin, odżywały wśród ruin jakieś drobne kawiarenki, miejsca, w których można było zjeść rzeczywiście rzeczy najprostsze, napić się herbaty, kawy, ale jednocześnie odradzały się, a może czasami nie ginęły, bo tutaj mówimy o ruinach Warszawy czy Gdańska, ale były też miasta mniej zrujnowane i tam po prostu przetrwały dawne lokale z ich, z resztkami może tego dawnego splendoru, a w tych lokalach przetrwali dawni kucharze, którzy posiedli te wszystkie przedwojenne, cudowne sekrety, z których mogli korzystać smakosze z delikatnym podniebieniem i bardzo zasobnym portfelem.
Skąd oni czerpali produkty? Czy to było tak, że jak to niestety w życiu bywa, były kanały oficjalne i mniej oficjalne?
No na pewno, tak. Domyślam się, że tutaj chodziło bardziej o te nieoficjalne kanały. No ale mówimy zaraz po wojnie, czyli tak 45, 46, ten system dopiero się rozwija, te zakazy dopiero narastają, pojawiają się i narastają. W 47 zaczyna się bitwa o handel, a więc taki moment przełomowy, kiedy te cudem ocalałe przybytki rozkoszy podniebienia powoli giną z krajobrazu Polski, bo stają się coraz bardziej niepoprawne politycznie.
Ginie tak naprawdę nasza tradycyjna kuchnia regionalna.
Tak, te miejsca, w których ludzie o zamożniejszych portfelach mogli przypomnieć sobie, co jadało się przed wojną, co piło się przed wojną, jakie fantastyczne trunki były przechowywane w piwniczkach, te miejsca stają się dla władzy miejscami skrajnie podejrzanymi. Nawet w literaturze czy w ówczesnej kinematografii stygmatyzowane są jako miejsca konspiracji, podziemia.
Podejrzane jednym
tak,
słowem. Element niezwykle podejrzany.
Sabotażystów jakichś, to właśnie takich ludzi z półświatka, ale z tego półświatka, który ma kontakty właśnie z podziemiem politycznym. A więc no, już tutaj w tym momencie no, stają się takimi miejscami do likwidacji. No a likwiduje się też je na fali likwidacji restauracji i w ogóle gastronomii prywatnej. Właśnie w ramach tej bitwy o handel, która zostaje przez ministra Hilarego Mińca rozpętana i która prowadzi no, i do upadku gastronomii, ale też właśnie do upadku w ogóle rynku spożywczego, do potwornego kryzysu tak. Początku lat 50.
To jest ten moment, kiedy odgórnie menu powstawało w radach wojewódzkich?
Nawet wyżej. Ono było zatwierdzane już tam na szczeblu centralnym. Powstał specjalny instytut w roku 50., który tworzył właśnie takie receptury centralne. I to naprawdę była rzecz groźna, ponieważ następowała taka generalna urawniłowka wszystkich lokali gastronomicznych i wszystkich dań. Nie można było sobie gołąbków na 1000 sposobów przyrządzić. Był tylko jeden oficjalnie
obowiązujący
sposób. Jedyna receptura.
Powiązania dań na przykład z alkoholem, z deserami, kawy i tak dalej.
Tak, no to obowiązywało chyba przez długi, długi czas. Trzeba było do 50 czy 100 zamówić koniecznie zakąskę. To myślę, że jeszcze starsi konsumenci pamiętają. Te zakąski też były bardzo specyficzne, bo było z góry wiadomo, że nikt nie będzie ich jadł. To były rodzaje atrap. To był, nie wiem, 3-dniowy ser.
Noszony w kółko.
Tak, ser żółty, stale podawany do kolejnym klientom i zanoszony z powrotem do gabloty, czy no właśnie tego typu specjały. Nie wiem, czy przechodzony tatar to już był naprawdę niebezpieczny.
Tak, to prawda, ale i śledziki potrafiły podróżować pod cebulką w tej z powrotem, już trochę tracąc swój blask sprzed 3 dni.
Ale kontrolerzy czuwali, czyli kelnerka musiała podać taką atrapę, ponieważ w każdej chwili kontroler mógł nawet zobaczyć coś przez okno, bo tak się też zdarzało.
A i życzliwych nie brakowało.
A i też. A więc no, trzeba było wykonywać administracyjne polecenia.
Ale życie nie lubi próżni. Zawsze jak są zakazy, to znajdą się ludzie, którzy te zakazy obejdą. Zawsze jak ktoś mówi, że coś jest złe, to znajdzie się ktoś, kto uzna na przekór, że jemu się wydaje, że to jest bardzo dobre. Pani Cielęcinowa, bułeczkarz z Przemyśla. Co to były za funkcje społeczne?
Bułeczkarz był chyba jedyny. To była bardzo głośna historia. To może za chwilkę opowiem, bo chronologicznie na pewno pojawia się w naszym krajobrazie pierwsza pani Cielęcinowa, czy baba z Cielęciną, jak była zwana, albo baba z mięsem też, dla uproszczenia. No to jest pani, która chodzi po domach, po blokach. Blokach z wielkiej płyty, odwiedza falowce, odwiedza wieżowce i odwiedza czasami też ważnych ministrów, odwiedza zakłady pracy. Oczywiście jej nie ma, oficjalnie jej nie ma.
Ale no bo nie ma Cielęciny.
Nie, ale ona ma, przepraszam. Tak, no ona, tak. Ona jako jedyna ten towar trudno dostępny posiada. To nie tylko oczywiście Cielęciny, wszelkie rodzaje
dóbr
pożądanych, tak. Pożądanych mięs głównie. I sprzedaje oczywiście po swojej własnej cenie, nie po cenach urzędowych, ani regulowanych, ani jakichkolwiek innych wymyślonych przez komunistów, tylko po prawdziwej cenie rynkowej. No i jest właśnie tą kariatydą, która dźwiga ten cały system, ten niedrożny system żywienia w Polsce. Ona ratuje różne święta rodzinne, ratuje chrzty, chrzciny, ratuje pierwsze komunie, więc no jest takim nieodzownym elementem tego systemu.
W którym
systemu.
Momencie pojawia się taka osoba? Czy to już mówimy o tych czasach powojennych? Czy to już wtedy, czy jednak mówimy o latach 70-tych, 80-tych dopiero?
Nie. Ja myślę, że dużo wcześniej. Przynajmniej mam świadectwa z lat 60-tych na temat właśnie takich bab z mięsem. I wtedy zresztą była bardzo modna cielęcina. I ta cielęcina była, o dziwo, w PRL-u dużo bardziej dostępna niż w naszych czasach.
Dzisiaj rzeczywiście z różnych powodów tej cielęciny się jada mniej, choć także no, kucharze walczą o to, żeby odzyskać cielęcinę.
Wiem coś o tym, bo byłam długi czas na diecie i poszukiwałam z rozpaczą tej cielęciny, ale...
Zabrakło baby z cielęciną.
Zabrakło baby z cielęciną, może z powodu pandemii.
A ta postać, jak pani mówi, historyczna, bułeczkarz z Przemyśla, o co chodziło w tej historii?
No, to była historia, która wstrząsnęła mediami w połowie lat 80. Chodziło o pewnego bardzo skromnego człowieka i nie przestępcę również, nie, bynajmniej to nie był taki żaden seryjny morderca, ani żaden seryjny uwodziciel, jak to czasami bywało w naszej prasie. To zainteresowanie skupiło się właśnie na takim bardzo szarym obywatelu, inwalidzie, rymarzu z zawodu, który pracował pod Przemyślem w stadninie koni i tam zajmował się po prostu swoim fachem, był doskonały w swoim fachu. Ale miał wielkie marzenie. Otóż marzyło mu się mieszkanie dwupokojowe. I to marzenie postanowił ziścić za pomocą takiego drobnego handlu. Oczywiście nielegalnego, bo przecież każdy handel prawie poza handlem uspołecznionym nieomal był nielegalny w tamtych czasach. No tam powiedzmy z drobnymi wyjątkami jakichś ajentów, jakichś tam innych drobnych bardzo interesów. No to właśnie on jednak wstąpił na drogę przestępstwa, czyli zajął się handlem nielegalnym. Ten handel polegał na zakupywaniu w Przemyślu, w pobliskiej piekarni bułeczek, rzeczonych bułeczek, nie wiem, czy kajzerek, czy jakichś takich wrocławskich, czy jakichś tam innych drobnych bułeczek. Pakował je do swojego plecaka, miał pełen plecak. Rymarz, no to miał na pewno porządny, solidny plecak. Ładował te bułeczki i wiózł do stadniny. A tam w tej miejscowości nie było żadnej piekarni, w ogóle nie było żadnego sklepu, więc panie, które tam pracowały, były niesłychanie wdzięczne mu za to, że no, dowoził po prostu bułeczki na drugie śniadanie, bułeczki dla ich dzieci.
Rozumiem, że brał za to drobną opłatę.
Drobną opłatę, całkowicie drobną, ale ziarnko do ziarnka i może kiedyś uda mu się wpłatę na to mieszkanie zdobyć. No i nie wiem, czy ktoś doniósł. No w każdym razie sprawa się rypła. Ten groźny przestępca został aresztowany, spędził w areszcie bodajże z pół roku. Skazany został na wyrok w zawieszeniu, co prawda, ale też przepadek mienia. Czyli przepadły te wszystkie z trudem uciułane grosze. No to zrujnowało mu życie, ale jednocześnie rozsławiło go i to w wolnej Europie o nim mówiono, ale też w pismach wydawanych legalnie w Polsce. W pismie. piśmie Veto na przykład, w takim piśmie konsumentów, gdzie redaktorzy wcale go nie potępiali, tak jak prasa lat 50. potępiała spekulantów. Wręcz przeciwnie. Uczynili z niego człowieka roku.
Jak to się udało?
Widocznie cenzura przymykała już oko, ale też system się chwiał. Połowa lat 80. to są kolejne etapy reformy gospodarczej i odejście w zasadzie od takich pryncypiów ideologicznych.
Niektóre zachowania władzy, cenzury wydają się z dzisiejszej perspektywy tak kuriozalne, że człowiek zastanawia się, że naprawdę tak daleko chciało im się sięgać, dwa widelce i uciec z barani. To jest dla mnie klasyczny przykład tego, jak można się zagalopować w tej trosce o konsumenta, żeby przypadkiem sobie nie skojarzył czegoś za bardzo. Bo ciekawa jestem, czy nasi słuchacze rozpoznają albo skojarzą, z jaką bajką kojarzyć się mogą te rzeczone dwa widelce i uciec barani. To jest ten moment, kiedy mięso stało się w Polsce passé, a Baltazar Gąbka musiał stać się herbu zielonej pietruszki, a nie ućca baraniego. Bo to o tą bajkę właśnie niestety chodzi.
Ciekawe, czy ktoś ze słuchaczy rozpoznał, o jakiej bajce mówiliśmy.
Ja byłam zaskoczona, naprawdę.
Może czytelnicy tej bajki, niewidzowie, rozpoznali ten herb, bo ten herb pojawia się w książce, która była pierwowzorem filmu animowanego, w książce Stanisława Pagaczewskiego. I no właśnie, to chyba jest znamienne, że, że ślinka na antenie nie powinna za bardzo cieknąć na produkty, których brakuje. No myślę, że tej pietruszki też tak bardzo, tej natki pietruszki aż tak bardzo w PRL-u nie brakowało.
Można było sobie w ogródku własnym ewentualnie.
Była bardziej bezpieczna.
Mięso staje się passé, natomiast tygodniki dla kobiet są pełne przepisów na pasty jajeczne, ziemniaczane i różne takie, które nie potrzebują jako składnika mięsa. Czy gospodynie w latach 70., 80., kiedy już wyszliśmy z tego pierwszego powojennego kryzysu...
No w 80. wpadliśmy w kolejny.
Na ile... Bo to głównie gospodynie, to głównie panie dbają jednak, czy wtedy dbały, bo to na szczęście się zmieniło przez te kilka dekad. Na ile Polki były kreatywne? Na ile Polki potrafiły z byle czego ugotować przepyszne danie? Na ile my potrafiliśmy te dania, na przykład kuchni przedwojennej, tak przebudowywać, żeby, nie wiem, cielęcinę zastąpić ozorkami, które może były bardziej dostępne? Jak to było z tą polską kreatywnością lat 70., 80?
Byłyśmy niezwykle kreatywne, do czego też myślę, że zachęcały książki i różne publikacje kulinarne, tłumacząc, że, no, że erzace są w zasadzie nawet lepsze od produktów, do których jesteśmy przywiązani. Że jakby tak dobrze policzyć, to jajko czy właśnie coś takiego banalnego jest nie dość, że dużo zdrowsze, ale jeszcze dużo tańsze od bryzola i tak naprawdę jakby tam wszystkie te składniki odżywcze porachować, to na pewno wszyscy wybraliby ten tańszy zamiennik, to co akurat na rynku było, no a nie no, jakieś takie... bo ja wiem, burżuazyjne, albo jakieś takie wymyślne, niepotrzebne nam do niczego gatunki mięsa.
Myśmy się zdrowo odżywiali w tamtych czasach?
Mam wrażenie, że nie.
Czy to jest też taka legenda opowiadana przez kolejne dekady?
Tak, myślę, że to jest mit. My po prostu nie wiedzieliśmy, co jemy, ponieważ nie były ujawniane składniki produktów. Teraz wiemy,
no tak, ten obowiązek zdecydowanie z czasem
się znajduje. Natomiast wtedy ta chemia pewnie była nieco prostsza. No, krążyły tylko legendy, że do tego czy do czegoś innego dosypywany jest proszek XI, który w związku z tym też jest deficytowy. Opowiadano, jaka jest zawartość papieru toaletowego w pasztetowej.
Pamiętam to.
Tak, więc mam podejrzenia, że to też nie były najzdrowsze produkty, zwłaszcza, że cenzura, to są zapisy z lat 70. potwierdzone, wycinała też artykuły, informacje na temat zatruć pokarmowych. Więc takie rzeczy nie powinny się przynajmniej w dużej ilości przedostawać do mediów. I w związku z tym nie wiedzieliśmy naprawdę, co jemy, a ja pamiętam, że wielokrotnie chorowałam w dzieciństwie na różne zatrucia pokarmowe. Więc to, co było dostępne w sklepach, często musiało być szkodliwe
jakości,
dla zdrowia. I nie mówiąc o sposobach przechowywania, bo przecież również z chłodniami, z lodówkami był problem, nawet w domach, bo lodówki się gdzieś pojawiają w latach 70., ale też nie we wszystkich domach. Znaczy mówię nam o masowej skali. Też był problem z przechowywaniem tych rzeczy w sklepach i niejednokrotnie sama pamiętam, że właśnie jakieś kefiry lądowały nie w tym miejscu, w którym powinny, a jeszcze często były przebite.
Cieknące lodówki w mojej pamięci też pozostają z nabiałem na przykład.
Tak, więc jak słyszę, że wtedy było zdrowo, nie mówiąc o tym, no jakie często te warzywa na wiosnę, jak bardzo one musiały być naszpikowane chemią, bo przecież ostrzegano przed nimi, tutaj już rzeczywiście pojawiały się takie prasowe informacje, że...
Nowaliki na własną odpowiedzialność. Tak, dzieciom nie dawać,
nie
pamiętam.
O tych cenach.
O cenach.
Tak, 5 tysięcy za pomidory, to była chyba tam połowa pensji.